W audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Dziś moim gościem jest kierownik działu świadczeń rodzinnych Białostockiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, pani Halina Pietrzykowska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witam słuchaczy.
Od 31 maja, więc świeży przepis. Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego jest przestępstwem ściganym z kodeksu karnego. Czy gmina również ma tutaj jakieś uprawnienia, czy tylko wierzyciele tychże dłużników alimentacyjnych?
Gmina miała dotychczas takowe uprawnienia, niemniej te uprawnienia znacznie się zaostrzyły, jeśli chodzi o działania podejmowane wobec dłużników, ponieważ ten zmieniony kodeks karny stanowi, jeśli zaległość dłużnika stanowi co najmniej równowartość trzech świadczeń okresowych, taki dłużnik podlega grzywnie i karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności nawet do roku. Wniosek takowy może złożyć, czego dotychczas nie było, w tej sprawie może złożyć nawet wierzyciel, organ właściwy dłużnika i organ pomocy społecznej.
Czyli nawet trzy wnioski w niektórych przypadkach mogą trafić
do organu, tak, prokuratury.
Ale to nie znaczy, że będą miały większą moc niż ten jeden, który trafi.
Każdym wnioskiem na pewno prokuratura się zajmie.
Ta uporczywość uchylania się od alimentów, od płacenia alimentów była taka dość kluczowa dotychczas. Tę uporczywość różnie prokuratura rozumiała, że na przykład jeżeli wpłacało się tam co jakiś czas drobną kwotę, to już uporczywości nie było. I to był taki haczyk dla tych dłużników alimentacyjnych. Ja nie twierdzę, że wszyscy robią to celowo oczywiście, ale dla tych, którzy chcieli uniknąć takiego płacenia, mogli się tutaj wywinąć delikatnie.
Wnioski, które Miejski Ośrodek kierował do prokuratury w oparciu o ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, były rozpatrywane przez prokuraturę. Niemniej rzeczywiście wnioski, które trafiły do sądu, to była nieliczba wniosków tych, którymi sąd się zajął.
Niewielka.
Bo dłużnicy niemniej na miarę swoich możliwości, czy też ich mniemania płacą mniejsze, większe kwoty, tak, tych. I tu pewnie trudno było ocenić, że jest to uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego.
Teraz ta uporczywość nam zniknęła.
Zniknęła, tak.
Będzie to łatwiejsze.
Wniosek w dalszym ciągu kierujemy do prokuratury o uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Niemniej prokurator będzie badał już w oparciu o znowelizowane przepisy kodeksu karnego.
Te pierwsze wnioski, które będą Państwo mogli złożyć do prokuratury, to jeszcze troszkę czasu minie.
Jeszcze troszkę pewnie czasu minie, ponieważ trzeba zbadać ten okres trzech miesięcy od dnia wejścia w życie tejże ustawy.
Ale tu już te małe kwoty nie załatwiają sprawy. Tu
nawet nie załatwiają sprawy,
będzie
tak.
Można z takim wnioskiem wystąpić.
Wystąpić, tak. Mhm.
To nie znaczy, że do tej pory nic się nie robiło, ale nie, może nie tak. Bo taki dłużnik alimentacyjny, jeżeli chodzi o niepłacenie alimentów w stosunku do jego dzieci, do osób uprawnionych, ma dług w stosunku do nich. Ale jaki dług ma w stosunku do gminy, skoro gmina też może wystąpić o ściganie takiego dłużnika?
Państwo przyjmuje za dłużnika wypłatę należnych świadczeń alimentacyjnych w oparciu o ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i wypłaca należne świadczenia alimentacyjne w wysokości kwoty zasądzonych alimentów, nie więcej jednak niż 500 zł na dziecko. I ten dług wobec dłużnika cały czas pozostaje i on jest zobowiązany do zwrotu tychże wypłaconych należności wraz z ustawowymi odsetkami.
Czyli może być taka sytuacja, że wobec gminy, państwa jest zadłużony o te 500 zł, prawda, a zasądzone ma 700, więc jeszcze wierzyciel ma prawo do kolejnych 200 zł. Tak?
Oczywiście, że tak. Także tutaj komornik prowadzi egzekucję sądową i należności przekazuje i dla MOPR-u, i dla wierzyciela.
Dobrze, to jeszcze, czy takie należności się przedawniają? Czyli po 3 latach niepłacenia na przykład, no ten dług sprzed 3 lat już się przedawnił, już ma się tylko 3 lata.
Należności dłużników alimentacyjnych nie ulegają przedawnieniu.
Czyli nawet jak ustanie obowiązek
alimentacyjny, one cały czas są i odsetki od nich rosną.
No to myślę, że oprócz tego, że kary dość dotkliwe zostały wprowadzone w kodeksie karnym, to ściganie też dość ułatwione, jeżeli chodzi o prokuraturę, bo już nie trzeba badać tej uporczywości. Nie wiem, czy kara pozbawienia wolności bezwzględna to jest dobry sposób na odzyskanie alimentów. No ale przynajmniej zagrożenie taką karą być może będzie takim batem trochę.
I zagrożenie, no i kara też być może przyniosłaby swój skutek czy efekt, gdyby dłużnicy w osadzonych zakładach karnych mieli pracę. Także byłaby możliwość płacenia tychże alimentów.
Odpracowania tego długu
przynajmniej. Gdyby była praca.
No to teraz częściej słyszymy, że jakaś praca, gmina kontraktuje jakieś prace właśnie w zakładach karnych, więc może, że oczywiście
może,
tak
ten dwutorowo. Ten kierunek państwo przyjmie również, tak?
85 744 22 22, nasz numer telefonu do państwa dyspozycji. 22 minuty po 14 w audycji Masz Prawo rozmawiamy o funduszu alimentacyjnym, a w zasadzie nie, o tych, którzy uchylają się od obowiązku alimentacyjnego, a potem państwo przejmuje ich zobowiązania na jakiś czas.
Tak, tylko na jakiś czas.
Tylko na jakiś czas. I pytanie naszej słuchaczki, a co z takimi dłużnikami, którzy, tu cytuję, siedzą za granicą, nie wiadomo gdzie oni są, nie można ich znaleźć i... No właśnie. I
mamy taką grupę dłużników, którzy zamieszkują za granicą bądź przebywają za granicą w celach zarobkowych. Część tych dłużników kontaktuje się z nami i 2-3 razy do roku nawet przyjeżdża tutaj do swego miejsca zamieszkania. Zgłasza się i przeprowadzane są z nimi wywiady alimentacyjne. Odbierane są oświadczenia majątkowe i wobec takich dłużników niewydawane były decyzje o uznaniu takiego dłużnika za uchylającego się, żeby później w następstwie tej decyzji wystąpić do prokuratury właśnie o ściganie za przestępstwo określone w artykule 209 Kodeksu Karnego. Teraz ci dłużnicy, nawet którzy współpracują z nami, takiej decyzji nie będą mieć czy nie mają. Takie wnioski do prokuratury będą kierowane, czy to przez wierzyciela, czy przez organ właściwy dłużnika, czy też przez organ pomocy społecznej. Także ta grupa osób dotkliwiej również te przepisy nowelizowane odczuje.
Będą ich dotykać również. Czy to ma znaczenie, że państwo nie mogą znaleźć tego swojego dłużnika?
No, wielokrotnie wierzyciel nie zna adresu, wie mimo kontaktów z rodziną może tego dłużnika sporadycznych, bo ten dłużnik raczej nie jest zainteresowany, żeby się ujawnić i podać, że ja mieszkam w Holandii, w Belgii pod takim, a to takim adresem. Bo wówczas takie działania egzekucyjne prowadzone są poprzez sąd okręgowy. Także oni z reguły się nie ujawniają.
Ale w jakiś sposób można ich odnaleźć?
Można ich odnaleźć, jeśli znamy adres dłużnika, jeśli znamy pewne dane, no to należy złożyć informacje w sądzie okręgowym i poprzez sąd okręgowy, który jest taką instytucją łącznikową między poszczególnymi krajami Unii Europejskiej, można dochodzić tychże należności.
A nawet odnaleźć takiego...
Tak. Z tym, że tutaj właśnie telefon mieliśmy pani, która jest zaniepokojona, że nie zna adresu i kontakty z rodziną dłużnika też nie dają rezultatu, żeby poznać adres tego dłużnika i córka była w sądzie okręgowym, tak, ale nie znając danych tego dłużnika, nawet hipotetycznie czasem i kraj nie jest znany, bo ci dłużnicy też przemieszczają się.
W takiej sytuacji pani się martwiła, że dług rośnie, dłużnika nie ma, no i co dalej?
I dług będzie rósł i odsetki od tego długu będą rosły, ale to już nie jest zmartwienie pani, tak?
Dokładnie.
To nie jest zmartwienie pani.
No pani się martwiła, że dzieci będą musiały spłacać te długi.
Tak, nie ma takich możliwości. To są postanowienia sądu, wyroki sądu, które zasądzają alimenty na rzecz dzieci względem dłużnika, a nie odwrotnie.
Czy te osoby, którym właśnie dłużnicy nie płacą alimentów, powinni się zgłaszać do miejskich ośrodków pomocy rodzinie, czy też gminnych ośrodków pomocy rodzinie, czy pomocy społecznej, czy też do innych instytucji, chociaż nawet wiedzą doskonale, że żaden tutaj fundusz alimentacyjny im nie przysługuje?
Tak, takie osoby powinny się zgłaszać, chociażby z tego względu, że mogą złożyć wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika, bo automatycznie podejmowane są działania wobec dłużnika w sytuacji przyznania osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ale też w sytuacji, kiedy osoba uprawniona, wierzyciel, złoży takowy wniosek, to działania wobec dłużnika, organ właściwy dłużnika jest zobowiązany podjąć.
Czyli kiedy można w ogóle taki wniosek złożyć?
To... W każdej sytuacji, w każdej chwili, w każdym czasie nie ma terminu do złożenia wniosku. Mam zasądzone alimenty, egzekucja jest bezskuteczna i składam wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika i organ jest obowiązany takie czynności podjąć.
Czyli nie muszę mieć ustalonego prawa do funduszu alimentacyjnego. Decyzja ewentualnie przyjdzie, że nie będzie mi przysługiwała wypłata.
Tak, oczywiście, ale wniosek wierzyciel ma prawo złożyć. A jeśli mam decyzję, to już z urzędu takie działania organ właściwy dłużnika podejmuje.
Ale to nie są... te nowe przepisy nie są jedynymi, z których można było korzystać. Przecież w jakiś sposób tych dłużników alimentacyjnych ścigało się i do tej pory, zanim kodeks karny został wobec nich zaostrzony.
Tak, z roku na rok te zaostrzenia wchodziły. Przepisy ustawy regulowały i zaostrzały tego typu kary. No i trzeba powiedzieć, że jednak zaostrzanie tych kar w pewien sposób wpływa na tą ściągalność należności od dłużników. Ona nie jest oczywiście wysoka, ale my w Białymstoku mamy nawet więcej niż przeciętna w województwie podlaskim. Także te działania, które prowadzone są w oparciu o tą ustawę, no przynoszą swoje efekty, ale nie takie, jakie
byśmy chcieli.
Oczywiście stąd są te przepisy, które jeszcze bardziej są dotkliwe dla tych dłużników, ale tak z doświadczenia, z mojego punktu widzenia, chyba najbardziej dotkliwą kwestią dla dłużnika to jest właśnie, kiedy zostanie jemu przez starostę zabrany dokument prawa jazdy.
A takie sytuacje się zdarzają?
Takie sytuacje się zdarzają, oczywiście, że tak. Także to wtedy się dzieje, jeśli dłużnik ma decyzję o uchylającym się od zobowiązań alimentacyjnych i nie przychodzi do nas w celu przeprowadzenia wywiadu, złożenia oświadczenia majątkowego. Także wnioski takie są składane i to jest właśnie chyba najbardziej dotkliwa, szczególnie dla dłużników, którzy również wykonują zawód kierowcy, tak? Oni starają się wszystko zrobić, żeby taki dokument odzyskać albo takiego dokumentu nie
stracić,
ponieważ każde postępowanie jest jawne. Także w sytuacji, kiedy wszczynamy postępowanie i występujemy z takim wnioskiem o zwrot, o zatrzymanie prawa jazdy, to dłużnik jest o tym powiadamiany, tak? On ma możliwość jeszcze nie dopuścić do tej decyzji, a taką możliwością jest konieczność przynajmniej przez pół roku wpłacania przez 50% bieżąco ustalonych alimentów. Także wtedy można nawet zwrócić te prawa jazdy, albo je nie dopuścić do zatrzymania.
Czyli taki wniosek o zatrzymanie prawa jazdy do starostwa kieruje się wówczas, kiedy jest ta decyzja o
uchylającym się. Taka decyzja ma być ostateczna. Tak?
I to nadal obowiązuje.
I takie działania są prowadzone już od kilku lat. Tak?
I najbardziej skuteczne według pani doświadczeń.
Według mnie tak. Szczególnie jeśli chodzi o dłużników, którzy mają prawa jazdy, a nawet jeśli nie mają, to nie chcą utracić tego dokumentu. Tak?
No tak,
jeżeli... Bo odzyskanie go w dłuższym czasie powoduje to, że muszą ponownie przystępować do egzaminów. I to jest bardzo dokuczliwe. I to też kosztuje, tak?
85 744 22 22. Za 27 minut 15 w audycji Masz Prawo rozmawiamy o ściganiu uchylających się od obowiązku alimentacyjnego. Już wiemy, że można takiemu komuś zabrać prawo jazdy, ale to jest tylko uprawnienie gminy, prawda? Tutaj taki wierzyciel typu matka bądź tak. Dzieci,
takiego uprawnienia nie ma. To jest na wniosek organu właściwego dłużnika, tak? Organu właściwego dłużnika. Zatem, ale jeśli wierzyciel, który nie otrzymuje świadczeń z funduszu, co mówiliśmy poprzednio, złoży wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika, no to jest możliwe. W dalszej kolejności.
Czyli trochę szczypnąć możemy. Czy takich dłużników alimentacyjnych w Białymstoku jest z roku na rok więcej, mniej i jak to się układa?
To raczej liczba jest stabilna, jeśli chodzi o liczbę wierzycieli, około 2000 wierzycielek.
Brzmi strasznie.
No tak, i no to jeśli chodzi o świadczenie wychowawcze, ponad 25 tysięcy dzieci uprawnionych.
To brzmi jeszcze
tak,
lepiej.
Tak, tak. A dłużników około 2,5 tysiąca, bo też podejmujemy działania wobec, reagujemy na wnioski organów właściwych wierzyciela, którzy występują do nas o podjęcie działań wobec dłużnika, który mieszka na terenie Białegostoku. Czyli Supraśl wypłaca świadczenia, tak, a dłużnik mieszka w Białymstoku, czyli organ właściwy wierzyciela występuje do nas o podjęcie działań wobec takiego dłużnika, bo on wypłaca te świadczenia.
I wówczas
tak, tak.
Czyli taką jedyną drogą, żeby można było te prawo jazdy tutaj dłużnikowi zabrać, to jest i tak gmina. To do gminy występujemy, do państwa, znaczy do właściwej jednostki, którą
gminy właściwego. Tu jeszcze może nie powiedzieliśmy o jednym takim mechanizmie też, który również tutaj depcze po piętach dla dłużnika. To jest właśnie, są również przekazywane informacji do biur informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika, które uniemożliwiają dłużnikowi wzięcie kredytu, pożyczki i tak dalej. Czyli jeśli dłużnik zalega z alimentami przez okres 6 miesięcy, także organ właściwy dłużnika jest zobowiązany przekazywać to do biura informacji gospodarczej. I takie dane są przekazywane do 5 biur.
Jeżeli takie prawo jazdy zostanie odebrane, to rozumiem, że trzeba przynajmniej, nie wiem, jakąś ugodę zawrzeć, żeby wróciły do dłużnika, w sensie, żeby
to już jest kwestia starosty, tak? To już jest kwestia starosty, na jakich zasadach on te prawo jazdy zwraca, ale my jako organ właściwy dłużnika z takim wnioskiem również możemy wystąpić, jeśli dłużnik utraci status dłużnika, czyli
zdarzają
spłaci
się
wszystkie
takie
należności. Zdarzają się również takie sytuacje, albo to, o czym mówiliśmy, że przez okres 6 miesięcy płacił co najmniej 50% bieżąco zasądzonych alimentów.
Wówczas można zwrócić.
Można, tak.
Jeżeli nawet jest to...
I takie sytuacje są.
Są, zdarzają
tak,
się.
Tak, tak.
Że się nie płaciło, a nagle się znalazły pieniądze.
A się znalazły pieniążki, tak.
Mimo, no, rozumiem, że można ściągać, jeżeli ktoś jest zatrudniony na umowę o pracę, jeżeli jego źródło utrzymania jest znane, ale no, przypuszczam, że tacy, którzy nie płacą, to już w ten sposób nie działają.
No nie działają. Zresztą egzekucję prowadzi komornik sądowy, tak? My wszystkimi informacjami, które uzyskujemy w drodze wywiadu alimentacyjnego, bo takowe z dłużnikami przeprowadzamy, dzielimy się również z komornikiem sądowym i informacje uzyskane w drodze wywiadu przekazywane są dla komornika sądowego i on już wykorzystuje te sytuacje, ale komornik sądowy też nie wykorzysta sytuacji, kiedy dłużnik pracuje dorywczo i ma się innych różnych prac sezonowych i uzyskuje z tego tytułu dochód, taki dochód przez komornika nie zostanie zajęty, a my w drodze wywiadu takie informacje uzyskujemy od dłużnika.
Życzliwi są.
Od dłużnika, no bo też pytamy, dociekamy, no jeśli pan nie ma środków, to z czego pan żyje, tak? No to z prac dorywczych, tak? Z prac dorywczych niekiedy są dłużnicy, którzy pozostają niestety na utrzymaniu rodziców, najczęściej mamusi. Także też i zamieszkują razem z mamusią, która utrzymuje tego dłużnika.
I ten dług można od mamusi ściągnąć? Nie.
Nie.
W ustawie, w zaostrzonym kodeksie karnym występuje jeszcze takie stwierdzenie, że osoby pozostają w niedostatku. Czy to jest, znaczy te osoby, które...
Wierzyciele.
Tak, wierzyciele pozostają w niedostatku. Czy to jest warunek konieczny, to pozostawanie w niedostatku, żeby z tych zaostrzonych kar skorzystać?
No tak wynika z tych znowelizowanych przepisów, tak? Ten niedostatek też nie został może do końca zdefiniowany, tak? Ale tu można się posiłkować różnymi danymi czy kryteriami dochodowymi w pomocy społecznej, w świadczeniach rodzinnych. Są kryteria, które mówią, gdzie jest ta górna granica czy dolna granica tego poziomu dochodu na osobę w rodzinie. Kiedy ona jest mniejsza, no to już można mówić o tym niedostatku, tak? W świadczeniach z funduszu alimentacyjnego wypłacamy wtedy, jeśli dochód na osobę w rodzinie jest nie przekracza 725 zł. Tak?
Panie kierowniku, spotykacie się z takimi argumentami ze strony dłużników? No przecież bierze 500+.
To chcę powiedzieć, że po uruchomieniu programu 500+ jest to, można nazwać, może niekoniecznie lawinowe, ale bardzo częste. Dłużnicy piszą niestworzone, nawet można powiedzieć, historie na temat swoich byłych żon czy matek swoich dzieci, że wydają pieniądze na to już teraz w tej chwili może nie będę mówić.
Niekoniecznie.
Tak, ale że nie chcą płacić, nie chcę płacić, ponieważ ona sobie kupuje to czy tamto, tak? Ja nie będę płacić, bo ona nie zaspokaja potrzeb dzieci. Dziecko nie ma komórki, ostatnio pisane. Nie ma komórki, chce nowego laptopa, chce tablet, a nie ma, tak? A 500+ dostaje na troje dzieci. Czyli i gdzie te pieniądze?
No tak.
No, gdzie czyli te pieniądze?
Czyli taki argument jest podnoszony, aczkolwiek tutaj chcemy sprostować od razu, że to 500+ w żaden sposób nie wpływa.
Absolutnie.
To jest...
Na żadne świadczenia wypłacane przez MOPR.
Tak. Ani nawet na...
Ani na fundusz alimentacyjny, ani na rodzinne, ani świadczenia pomocy społecznej. Tak? Nie ma wpływu.
Ani nawet na sąd, który takie alimenty zasądza pewnie.
I nowelizacja tychże przepisów również i w tym kierunku poszła. Tak?
744 22 22 85 z przodu nasz numer telefonu. Za 16 minut 14 w audycji Masz Prawo rozmawiamy o funduszu alimentacyjnym, ale i o dłużnikach alimentacyjnych, ale w zasadzie już teraz w ogóle o alimentach. Pytanie pierwszej naszej słuchaczki. We wniosku o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego wpisuje się rodzinę dłużnika. Tymczasem powiedziałyśmy, że od rodziny dłużnika jakby nie wymaga się spłaty tego długu alimentacyjnego. Więc po co taka informacja?
Po co taka informacja? Chociażby po to, żeby mieć kontakt z rodziną dłużnika i być może dotrzeć do tego dłużnika, z tym, że przepisy prawne nie zobowiązują do tego, by występować z powództwem wobec dziadków, ale jest taka możliwość i wierzyciel może wystąpić z powództwem o świadczenie alimentacyjne.
W zastępstwie za syna, tak? Za bądź syna, też córkę.
Tak, tak, czy pełnoletnia wnuczka może wystąpić, tak, ponieważ tatuś nie płaci wobec dziadków o to powództwo. Również także... i ustalenie świadczeń alimentacyjnych dziadkowie wobec wnuków, zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym.
Ale to nie jest już obowiązek
tak,
ich.
Tak.
Znaczy,
mają prawo.
Można
mają
z tego
prawo,
skorzystać.
Mają prawo.
Pytanie naszego słuchacza, który nie zalega z żadnymi alimentami, płaci, kiedy taki obowiązek alimentacyjny ustaje. I tutaj, jeżeli chodzi o fundusz alimentacyjny, to jest nieco inaczej niż w życiu, prawda?
Tak, tak. Tutaj wypłacane świadczenia z funduszu, czy mogą być przyznane dla dzieci do 18 roku życia, a jeśli dziecko kształci się w szkole lub w szkole wyższej, do 25 roku życia. Chyba, że jest to dziecko ze znacznym stopniem niepełnosprawności, wobec tego bezterminowo. Bezterminowo. I na tym jakby zadanie przyznawania, wypłacania świadczeń ze środków publicznych w zamian za tego dłużnika uchylającego się kończy. Się kończy albo w sytuacji, kiedy osoba uprawniona jest w znacznym stopniu niepełnosprawności, cały czas. Tak, jest wypłacone.
Natomiast tutaj w przypadku, kiedy pan nie zalega z żadnymi alimentami, no to myślę, że w momencie, kiedy dziecko się usamodzielni, tak jest zresztą chyba w kodeksie cywilnym to określone, kiedy jest w stanie utrzymać się samo, ale jak pan mówi, że szkołę pokończyła, czy też pokończyło, to jeszcze nie oznacza, że jest w stanie się utrzymać.
No tak, ale tutaj tak samo jak o alimentach decyduje sąd, taki o ustaniu obowiązku alimentacyjnego może zadecydować sąd. I tutaj można wystąpić na drogę prawną, by regulować tą sytuację, mieć czystą, jasną, że już ustał ten obowiązek alimentacyjny, tak? W szczególności może w sytuacji, kiedy ci dłużnicy, teraz jesteśmy może po stronie dłużników, którzy mają ten obowiązek, dzieci się nie uczą, tak? Także z takim wnioskiem do sądu mogą wystąpić o ustanie obowiązku alimentacyjnego.
I to by było najprostsze.
I to by było najprostsze, a w sytuacji pana najlepiej by było się porozumieć z tym pełnoletnim dzieckiem, tak? No, z tym, że wiemy, że dzieci oczekują cały czas od rodziców tej pomocy.
No tak. I tutaj obowiązek alimentacyjny nie ustaje aż do
możliwości. No może niekoniecznie taki sensu stricto, tak. Ale w miarę wspierajmy się wzajemnie. Dzieci rodziców, rodzice dzieci.
Jeżeli chodzi o gminę, obowiązek alimentacyjny ustaje w wieku lat 18 bądź 25. No nie mówiąc już o tej niepełnosprawności. Czy zdarzają się te sytuacje takie, że ktoś korzysta z funduszu alimentacyjnego, a jednak alimenty dostaje.
Są takie sytuacje, mamy takie sytuacje. Nie są to może codzienne sytuacje, ale też co jakiś czas się pojawiają, szczególnie jeśli dłużnicy przebywają poza granicami naszego kraju. Wierzycielki twierdzą, że nie znają adresów dłużnika. Egzekucja jest bezskuteczna. Z różnych pewnie okoliczności dłużnik dowiaduje się, że wierzycielka pobiera świadczenia z funduszu. Czasem powiedziała to nieopatrznie koleżance, która przekazała to dalej i u dłużnika rośnie dług. I są takie sytuacje, że wierzycielki nawet i przez kilka lat pobierają z dwóch źródeł. Dłużnik później nam przedstawia dokumenty potwierdzające przez firmę przesyłkową, przez bank, że co miesiąc wypłacał przez kilka lat alimenty, a wierzycielka pobierała z funduszu alimentacyjnego. Wówczas
no właśnie chciałam zapytać,
można,
co z tym długiem?
Wówczas nie można pobierać z dwóch źródeł, absolutnie. Wówczas wierzycielki muszą zwrócić to, co uzyskały wraz z odsetkami, a dług dłużnika maleje albo nie istnieje, tak? Albo nie istnieje.
Pani Rownik, tak cały czas używamy tej liczby męskiej. Znaczy, to jest, tak mówimy, dłużnik i wierzycielka.
Tak,
takie chyba jednoznaczne nie jest w życiu.
Nie jest jednoznaczne w życiu i również w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie mamy również dłużniczki alimentacyjne, które przebywają w kraju, przebywają za granicą, a tatusiowie sami zajmują się dziećmi. Też nie można powiedzieć, że jest tych osób dużo, tak, ale są takie sytuacje.
Czy w sytuacji, kiedy pobieramy świadczenie z funduszu alimentacyjnego, a rosną nasze potrzeby naszych dzieci, my, mimo że no, ta egzekucja jest nie jest skuteczna, możemy występować o wzrost alimentów?
Oczywiście, że tak. Jest to po jednej stronie i po drugiej, także jak najbardziej. I takie wnioski spływają do nas od komorników o podwyższeniu wysokości zasądzonych świadczeń alimentacyjnych. Może nie są to duże wysokości, ale z 350 na 400, na 450, także po 100, po 50 zł nawet na dziecko, to w skali miesiąca czy nawet roku jest to znaczna kwota i podreperuje ten budżet. Ale też mówimy dłużnikom, którzy nie są w stanie płacić nawet 250 zł na dziecko miesięcznie.
A są jeszcze takie alimenty?
No i tak, i przychodzi dłużnik i on mówi, że nie ma, że on nie ma skąd wziąć i on, no to też może wystąpić do sądu o obniżenie tych alimentów, tak?
Czyli to wszystko może się dziać w tle.
Tak, to wszystko może się dziać w tle.
W tle. Czy założenie rodziny przez dłużnika, nie, przepraszam, przez dłużnika to nie, ale przez wierzycielkę w imieniu dzieci powoduje jakiś wpływ ma na tę wypłatę?
Ten mąż wchodzi w skład rodziny i dochody, które wnosi do tej rodziny są dochodami, które brane są pod uwagę.
Także, po prostu?
Po prostu, tak. Także wierzycielka ma prawo uregulować sobie stan prawny czy własne życie osobiste, tak, i pobierać świadczenia z funduszu pod warunkiem, jeśli spełni kryterium dochodowe. Ta magiczna kwota 725 zł na osobę.
Brutto.
Netto.
Netto.
Tak w skrócie można powiedzieć, że netto. No, że netto.
To,
tak.
To zabrzmiało lepiej. Tak. Kiedy takie wnioski możemy złożyć? Zasądzone alimenty, nieskuteczna egzekucja, od razu?
Od razu, jeśli mamy zaświadczenie o bezskutecznej egzekucji.
Czyli musimy do komornika pójść.
To znaczy nie musimy. Organ dłużnika, wierzyciela sam może wystąpić. Wystarczy złożyć wniosek. Nie ma takiego obowiązku, żeby wierzycielka dołączyła. Ale składając wniosek musi mieć świadomość, że egzekucja ma być bezskuteczna. Czyli jeśli mam wyrok, wyrok jest prawomocny, idę do komornika, muszą upłynąć 2 miesiące, wtedy dopiero bezskutecznej egzekucji, wtedy dopiero państwo przyjmuje wypłacanie świadczeń alimentacyjnych.
Ale bezskuteczna egzekucja, czyli nie zapłacił całej kwoty,
części,
czy nie zapłaciła?
Pełnej należności. pełnej należności.
Czyli nawet jeżeli jest to mniej.
Tak.
Do takiego wniosku, co jeszcze musimy dołączyć? Raz na całe życie składamy, do 18 roku życia dziecko dostaje?
Nie. Czy cyklicznie składamy wnioski. Tutaj pani właśnie jedna mówiła, ja przez 15 lat już składam, tak? Także składamy wnioski o każdym czasie, tak? Także nie ma takiego, mam wyrok, mam bezskuteczną egzekucję i mogę taki wniosek złożyć. Z tym, że świadczenie alimentacyjne charakteryzuje się tak zwanym okresem świadczeniowym. Wnioski teraz na kolejny okres świadczeniowy 2017-18 będziemy przyjmować od sierpnia. Od sierpnia.
Czyli w sierpniu składamy.
Tak, w sierpniu już możemy złożyć. Wtedy wypłata należnych świadczeń i przyznanie ma nastąpić do końca października. A jeśli złożymy wniosek we wrześniu bądź w październiku, to wypłata i przyznanie do końca listopada.
To jeszcze kwoty podajmy. Maksymalne.
Maksymalna kwota 500 zł.
Na jedno dziecko.
Na jedno dziecko. Tak. Także warto ubiegać się o podwyższenie kwoty, jeśli mamy 200-300 zł alimentów, a wydatki rosną.
No tak.
I potrzeby dziecka.
Oczywiście w jakiś sposób należy to udowodnić, prawda?
No że tak, o tym będzie decydował sąd.
Tak, bo to do sądu składamy taki wniosek. To pierwsze wnioski o ukaranie tych uchylających się od obowiązku alimentacyjnego.
W okresie wakacyjnym pewnie już.
Będziecie państwo z tego korzystać, rozumiem?
No tak, będziemy działać w oparciu o obowiązujące przepisy.
Prokuratura będzie miała co robić.
No na pewno, no na pewno.
Dziękuję serdecznie. I jeżeli chodzi o te przepisy, obowiązują od 31 maja, więc tak łatwo licząc 3 miesiące. Czerwiec, lipiec, sierpień. We wrześniu pierwsze wnioski mogą wpłynąć do prokuratury i wtedy prokuratura zdecyduje, co dalej z tym robić. Będziemy się temu przyglądać. Dziękuję serdecznie. Moim państwa gościem była kierownik działu świadczeń rodzinnych Białostockiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pani Halina Pietrzykowska.
Dziękuję. Dziękuję bardzo.